Was w 8. odcinku naszego podcastu, Forum Call Center, w którym rozmawiamy o obsłudze klienta, o jego doświadczeniach, o nowoczesnych kanałach komunikacji. Pomagamy zrozumieć świat contact center, śledzimy trendy, inspirujemy do lepszego działania. Dzisiaj będzie nieco poważniej. Postanowiłem zmierzyć się z tematyką prawa w obsłudze klienta i działalności Call Contact Center. Prawo nigdy nie było bardzo modnym tematem na konferencjach i chyba dopiero zmiany w 3 dosyć ważnych ustawach, które weszły na przełomie 2014 i 2015 roku, spowodowały zainteresowaniem przynajmniej wybranymi aspektami, ale wciąż nie mamy jednoznacznych wytycznych ram prawnych działalności Call Contact Center i przynajmniej w moim odczuciu wiele firm działa troszkę po omacku i troszkę na granicy ryzyka. Postanowiliśmy to zmienić i rozpoczęliśmy już jakiś czas temu projekt, który ma na celu określenie tych ram. Dzisiejszych gości poznałem jakieś pół roku temu, szukając dobrych i merytorycznych informacji na temat ustaw, o których wspomniałem. Nasza znajomość przerodziła się w bardzo ciekawą współpracę, której efekty już powoli są widoczne na serwisie forumcallcenter.pl. Zapraszam do wysłuchania bardzo inspirującej rozmowy z panią Katarzyną Witkowską oraz mecenasem Dominikiem Lubaszem z Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy. Dzisiaj goszczę w Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy. Gośćmi naszego podcastu są dzisiaj pani Katarzyna Witkowska oraz dr Dominik Lubasz, Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. My tak naprawdę poznaliśmy się troszkę wirtualnie jakieś pół roku temu, kiedy ja szukałem informacji na temat reform, które w ostatnim roku tak naprawdę obdarzyły między innymi naszą branżę albo miały na to wpływ, i szukając treści, informacji, co i jak, natrafiłem na bardzo interesujące artykuły na ten temat, a w konsekwencji nawiązaliśmy współpracę, czyli nasza fundacja z kancelarią nawiązała współpracę, w wyniku której chcemy Wam dostarczyć jak najwięcej informacji od strony właśnie formalno-prawnej, uwarunkowań funkcjonowania call center, obsługi klienta i tak dalej. I to jest właśnie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Witam Was serdecznie. Opowiedzcie naszym słuchaczom o tym, czym zajmuje się Wasza kancelaria.
Witamy. Dominik Lubasz, radca prawny, jestem wspólnikiem tej kancelarii. My zajmujemy się w przeważającej części prawem nowych technologii. I z tej specjalizacji, czy w związku z tą specjalizacją, rozbudowywaliśmy jakiś czas temu dział związany z ochroną danych osobowych. I z myślą też o tym powstały portale, na których publikujemy treści związane właśnie z ochroną danych osobowych i związane z nowymi technologiami, czyli portal ODO i portal Prawa IT. Poprzez nie staramy się dostarczać nowej wiedzy na temat tychże dziedzin prawa. To jest z jednej strony, a z drugiej strony one odzwierciedlają naszą specjalizację podstawową, którą rozwijamy zarówno radząc naszym klientom, no jak i właśnie poprzez wszelkiego rodzaju publikacje.
Super. Zanim pójdziemy do takich mocnych, grubych, twardych rzeczy, chciałbym Was zapytać o to, jak Wy jako klienci, czyli jako osoby, które chodzą twardo po ulicy, ale jednocześnie z wykształceniem prawniczym i z Waszym przygotowaniem postrzegacie to, co nazywamy call center, czyli słyszycie call center i co myślicie?
Chyba nie będę oryginalna, udzielając tej odpowiedzi. Nie da się ukryć, że niejednokrotnie działania branży call center przeszkadzają w codziennej pracy i bywają irytujące. Ja z perspektywy prawnika, który styka się też z tego rodzaju zagadnieniami, zwracam szczególną uwagę na to, czy te rozmowy, które podejmowane są przez agentów, pracowników call center, mieszczą się jakoś w ramach prawa, czy nie. O ile telefon i cała rozmowa zbudowane są w granicach prawa, nie przeszkadzają mi tak bardzo, zwłaszcza jeżeli ktoś respektuje moją wolę. Jeżeli wyrażam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych, nie wyrażam zgody na komunikację w tej formie i ta moja wola jest uszanowana, nie otrzymuję ponownych telefonów albo zgodnie z moją prośbą przechodzimy na kontakt mailowy, to moje dobre zdanie o danej firmie faktycznie gdzieś w tle się buduje. Natomiast jest druga strona medalu i niestety chyba przeważająca część tych telefonów tak wygląda. No niestety są to telefony ponowne, mimo wyrażenia sprzeciwu, mimo niewyrażenia zgody na tę formę komunikacji. I to jest chyba dominująca tendencja. Bardzo często otrzymuję takie telefony od tych samych podmiotów i powiem szczerze, że przestaję już czasami odbierać, bo jestem w stanie rozpoznawać numery. Więc nie da się ukryć, że tutaj to tak naprawdę nie jest chyba perspektywa prawnika, ale po prostu klienta, zwykłej osoby, która po 10 telefonie w ciągu tego samego tygodnia na przykład od tego samego podmiotu jest już po prostu zmęczona i zirytowana takim działaniem. Ale muszę przyznać, że jest faktycznie kilka podmiotów, które respektują wszelkie moje prawa i wykonują te telefony w sposób nieuciążliwy, niekłopotliwy, tyle że jest to mniejszość.
No ale też trzeba pamiętać, że tu mówimy o jednym aspekcie działania call center. Nadal mówiąc z punktu widzenia użytkownika, a nie z punktu widzenia prawnika, który się tym zajmuje, że jedna sprawa to jest kontakt telefoniczny w najszerzej ujętych celach marketingowych, a druga sprawa to jest kontakt telefoniczny w celu związanym z realizacją zawartej umowy. No i na to należy patrzeć zupełnie inaczej. Ten kontakt inicjowany albo ze strony użytkownika, albo ze strony providera jest jak najbardziej oczekiwany i tylko od formy kontaktu osób przeszkolonych zależy jakby odczucie nasze jako użytkownika. I tu oczywiście bywa różnie, natomiast generalnie w wielu przypadkach, w szerokim doświadczeniu, tak jak mówię, poza marketingowym, tylko czysto operacyjnym, trudno sobie wyobrazić działanie, które związane było z realizacją umowy, a nie miałoby miejsca z pośrednictwem takich centrów. Także tutaj jak najbardziej na to też trzeba zwrócić uwagę, że nie mówimy, a pewnie w przeważającej części komunikacji to nie jest działalność marketingowa, tylko działalność związana z realizacją konkretnej umowy z konkretnym podmiotem.
Tak, ja myślę, że w momencie, kiedy sobie przeanalizujemy nawet jak wygląda rynek call center czy usług call center, to 70% wszystkich działań, które są realizowane w Polsce, podobnie zresztą w innych krajach też, to jest to ruch wychodzący, są to działania marketingowe i sprzedażowe i tym jesteśmy tak naprawdę najbardziej podirytowani. Jeden z pierwszych odcinków naszego podcastu mieliśmy taki trochę prowokacyjny tytuł Dlaczego nie lubię call center? I tak naprawdę wyszło na to, że tak naprawdę my nie lubimy tej części właśnie takiej sprzedażowej, ale nie też nie lubimy dlatego, że nie lubimy kupować, tylko dlatego, że ona właśnie, tak jak pani wspomniała, ona narusza trochę naszą prywatność i wydaje się, że jest nie w tym momencie i trochę nie w tej formie. I tu takie moje trochę pytanie. Jak państwo myślą, z czego wynika taka sytuacja, taka, a nie inna? Czy jest to efekt ignorancji, tak to nazwę, czy niewiedzy? Jak z Państwa perspektywy jako firmy, która doradza firmom w aspektach prawnych, również call center, co jest albo co może być powodem, że my jako klienci, jako konsumenci doświadczamy czasami takiego jawnego łamania naszych praw?
To nie jest pytanie oczywiście jednoznaczne w odpowiedzi. Naturalnie obserwuje się stosunkowo niewielką świadomość prawną związaną z nie tylko działaniem call center, ale w ogóle ochroną danych osobowych w ogólności. Z tym niewątpliwie trzeba walczyć w tym znaczeniu, że podnosić świadomość i po jednej stronie, po stronie użytkowników, po stronie konsumentów, ale przede wszystkim po stronie tych, którzy takie narzędzia wykorzystują. Bezwzględnie tak jest. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony to podniesie prawdopodobnie ocenę społeczną tego typu działań to po pierwsze, a po drugie no, jest po prostu realizacją obowiązków ustawowych i nie ma jak oceniać pozytywnie działań, które no, po prostu są sprzeczne z obowiązującym prawem.
Tak, myślę, że ta niska świadomość jest tutaj dość dużym problemem. To raz i jest jeszcze drugi aspekt. Niejednokrotnie trudno jest spełnić wszystkie wymogi stawiane przez prawo. W związku z tym to nie jest często wina samych agentów, którzy wykonują te telefony i którzy postępują według określonych skryptów, które są przecież niejednokrotnie w całości narzucane. To wynika z czegoś innego. Po prostu takie są decyzje na wyższym szczeblu w danej strukturze, które wiążą się z przyjęciem pewnego ryzyka, z rezygnacją z realizacji pewnych obowiązków, ale na pewno warto podkreślać to, o czym mówił mecenas Lubasz przed chwilą, czyli to, że to budowanie działań zgodnie z prawem w perspektywie długofalowej może przynieść bardzo duże korzyści, bo bardziej świadomy odbiorca tych komunikatów będzie zwracał na to uwagę i zwraca coraz większą uwagę na to, w jakiej formie przedstawiane są czy to oferty, czy ten kontakt w ramach realizacji umowy, w jakiej formie podejmowane są te rozmowy, czy respektowane są określone jego decyzje w ramach danego kontaktu z określonym agentem. I jeśli tak jest, to buduje się ten pozytywny wizerunek, o który akurat tej branży chyba jest dość trudno.
Mamy też wrażenie, że zestawiając wzrastającą świadomość prawną, to powiedziałbym, że szybciej rośnie świadomość prawna użytkowników niż świadomość prawna operatorów. Stąd łatwiej jest to pole do większych konfliktów. No bezwzględnie po stronie operatorów trzeba to nadgonić.
Zgadza się. Zdecydowanie też zauważam dwie rzeczy, o których tu wspomnieliście Państwo. Czyli pierwsza sprawa to jest to, że tak naprawdę nasza jako konsumentów, bo ja mam dokładnie to samo, nasza trochę irytacja czy złość wręcz czasami jest kierowana czy adresowana do konsultantów całkowicie niesłusznie, bo to oni są no może nie elementami, ale nie oni decydują bardzo często, jak ten proces jest realizowany. Bardzo często się zastanawiam się, czy boję się, czy ten proces jest realizowany z premedytacją, czyli czy ktoś, jeżeli łamie prawo, to robi to świadomie, czy robi to z niewiedzy. A jeżeli nic nie wiedzę, to chciałbym, żeby w ramach naszej współpracy wypracować taką ścieżkę, taką pomoc zbudować i dostarczyć, żeby zminimalizować albo wyeliminować właśnie tą niewiedzę, żeby ten profesjonalizm menadżerów, którzy zarządzają strukturami call center, zarządzają procesami komunikacyjnymi, był na tyle wysoki, żeby każdy wiedział, co robi. A druga sprawa, z którą się zgadzam, to jest to, że w tej chwili i to właściwie z roku na rok, myślę od 89 roku począwszy, my mamy jako konsumenci, jako klienci coraz większą świadomość przysługujących nam praw i faktycznie bardzo często wiemy więcej niż ci biedni konsultanci, którzy odbierają telefony, ale zobaczmy, że w ciągu ostatnich 5 lat powstało bardzo dużo różnego rodzaju rozporządzeń, ustaw, przepisów formalno-prawnych, które mają nas w jakiś tam sposób ochronić. No dobrze, ale spróbujmy w takim razie zrobić krok do przodu i zastanowić się, na co w takim razie menadżerowie zarządzający tymi procesami powinni zwrócić uwagę, czy jest jakaś lista, czy moglibyśmy zbudować nawet na poczekaniu teraz jakąś listę takich punktów, nawet niech to będzie 5 punktów, które mogłyby być takimi wytycznymi, które mogłyby zapobiec właśnie temu negatywnemu odbiorowi po stronie klientów, konsumentów.
Przyznam się, że nie formułowaliśmy tego w punkty nigdy. Nie wiem, czy z tego 5 punktów wyjdzie, czy więcej. Aczkolwiek pierwszym podstawowym zagadnieniem, jakie jest, no to trzeba zweryfikować ramy prawne działania takiego koncernu, czyli zweryfikować, czy i jakim ustawom podlegamy. Jeśli podlegamy określonym ustawom, prawo telekomunikacyjnemu choćby, to czy procedura kontaktu z klientem jest w sposób poprawny zrealizowana, czy posiadamy określone zgody na to, by ten kontakt nawiązywać. Co w sytuacji, gdy kontakt jest inicjowany przez konsumenta, czy klienta szerzej ujmując. Jak złożona jest ta struktura? Czy dane, które przetwarzamy, są odpowiednio zabezpieczone? Jeśli sieci są odpowiednio zabezpieczone, to w jakich zbiorach są przetwarzane, czy te zbiory są zarejestrowane, czy mamy wdrożony wewnątrz instytucyjny system ochrony danych osobowych. Dalej, czy w odpowiedni sposób informujemy klienta o przysługujących mu prawach? Tak, z tytułu właśnie ustawy o ochronie danych osobowych, czyli pod kątem tego, kto jest administratorem, jakie prawa przysługują klientowi. No i szerzej, w zależności od tego, z jakim stosunkiem prawnym mamy do czynienia, czy po drugiej stronie jest abonent, czy po drugiej stronie jest konsument, w zależności od tego, jakiego rodzaju usługę świadczymy, no, tam należy też poszukiwać podstaw prawnych dla pewnego rodzaju obowiązków, które są, czy mają być wykonywane. Jeśli z kolei mamy wdrożoną procedurę, w której za pośrednictwem telefonu zmierzamy zawrzeć umowy na odległość, no to należy pamiętać o procedurze, która obowiązuje od 25 grudnia potwierdzania treści zawartej umowy na trwałych nośnikach, która jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy i tam jest przewidziana w przepisie odpowiednia sekwencja wydarzeń. A zatem znów musi być odpowiednio ułożony cały system komunikacyjny, by skutecznie w imieniu klienta call center mogło przeprowadzać procedurę zawierania umów. No więc tych punktów jest dużo więcej, checkboxów trzeba byłoby dużo odznaczyć, takich, które w tej procedurze faktycznie funkcjonują, bo to są jakby wymogi prawne, no do tego dochodzą jeszcze wymogi technologiczno-ekonomiczno, pewnie socjologiczne, które w istotny sposób wpływają na odbiór społeczny, czy odbiór przez użytkownika komunikacji ze strony call centra.
Okej, okay, ale jeżeli dobrze rozumiem, to tak naprawdę z punktu widzenia też tego, o co klienci trochę walczyli, bo powiedzmy sobie szczerze, przepisy prawne, które gdzieś tam powstały ostatnio, to jest odpowiedź na społeczny, nazwijmy to, na głos klienta, niezadowolonego klienta, to mamy do czynienia tak naprawdę z trzema takimi podstawowymi obszarami, co za tym idzie, dokumentami, czyli prawo telekomunikacyjne i wszystkie aspekty związane w ogóle z komunikacją, nazwijmy to elektroniczną, z którą mamy do czynienia. Druga sprawa to jest ochrona danych osobowych, czyli prawa do przetwarzania informacji o mnie samym, tak? Czy ktoś w ogóle ma prawo posiadać informacje o moim numerze telefonu i kontaktować się ze mną. A trzecia sprawa to jest wszystkie te aspekty związane z zawieraniem w ogóle transakcji bez udziału mnie, bez jakiegoś takiego osobistego stawiennictwa, nazwijmy to, tak? Oprócz tego zapewne mamy do czynienia, i to jest ta część, z którą mamy do czynienia, mówiąc o, nazwijmy to, jakimś układzie biznesowym czy układzie handlowym, który klient czy konsument jest stroną. I pewnie jest jakiś zestaw też znowu przepisów, które, tak jak pan wspomniał, dotyczy, nazwijmy to, organizacji pracy między innymi, czyli z jednej strony pewnych reguł kulturowych. Pytanie właśnie, czy są jakieś przepisy albo jakieś inne uwarunkowania, które by regulowały takie kwestie, nazwijmy to, kulturowe. Na przykład, czy wolno dzwonić w sobotę, niedzielę po godzinie 21 czy 20? Jak się mają tego typu sprawy?
Świetne pytanie, nie znam odpowiedzi.
A do mnie dzwoniono ostatnio w sobotę 18:30. Reakcja nie była do przytoczenia, prawda? Ale przytrafiło mi się to. Nie, no tutaj żadnych obwarowań prawnych nigdy nie widziałam w tym zakresie. Natomiast nie da się ukryć, że jeżeli chcemy, żeby nasza działalność była postrzegana w miarę przyjaźnie, to jest element, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Tak, musimy uwzględnić pewne powszechnie przyjęte ramy funkcjonowania. Mhm. Nie załatwiamy spraw biznesowych w niedzielę o godzinie 12, tylko raczej w ciągu tygodnia w godzinach pracy, co z kolei jest to zupełnie pozaprawny temat, ale przekłada się też na niechęć tych, którzy telefon odbierają, bo w godzinach pracy najczęściej faktycznie nie mamy czasu na takie rozmowy. Ale z doświadczenia można się zawsze jakoś porozumieć i dogadać z taką osobą, która dzwoni, żeby wykonała ten telefon w pasujących nam godzinach. Natomiast no
trzeba pamiętać, że faktycznie zmieniły się przepisy. To nie jest tak, że te przepisy zmieniły się z uwagi na konieczność podwyższenia ochrony odbiorców usług świadczonych przez call center.
Tak,
w ogóle nie jest. Ten przepis artykułu 172, o którym pewnie dalej jeszcze będziemy rozmawiać, no, on nie został wprowadzony do ustawy o prawach konsumenta, a przez to zmienione zostało prawo telekomunikacyjne właśnie z przyczyn, o których mówimy, tylko dlatego, żeby dokonać uzupełnienia ponownej transpozycji jednej z dyrektyw. Nie wchodząc w szczegóły, chodziło po prostu o to, że ustawa poprzednia obowiązująca dotycząca zawierania umów na odległość miała pasus związany z tym, kiedy i w jakich wypadkach za zgodą konsumenta, w zasadzie do tego to się sprowadzało, że zgody konsumenta wymaga kontakt w celu zawarcia umowy. I w związku z uchyleniem tej ustawy ten przepis zniknął, ustawodawca, w zasadzie projektodawca wówczas jakby nie zauważył konieczności istnienia takiego przepisu i dopiero na etapie kierowania z projektu ustawy do Sejmu on się pojawił i tak jak mówię, uzasadnieniem było tylko i wyłącznie to, żeby przywrócić funkcjonowanie, a w zasadzie zapewnić dalsze funkcjonowanie artykułu 6 ust. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. No niestety pole rażenia tego przepisu okazało się dużo szersze, ale tak jak mówię, nie dlatego i nie celem tego przepisu, a przynajmniej nie wprost przez ustawodawcę wyrażonym była chęć dodatkowego regulowania czy nadmiernego regulowania sytuacji call center. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, na który na pewno trzeba zwrócić uwagę, no to jest to, że przed 25 grudnia przepisy prawa telekomunikacyjnego nie znajdowały tutaj zastosowania, jeśli chodzi o uzyskiwanie zgód. Trzeba było uciekać się do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, często bardzo do usprawiedliwionych celów. No i właśnie w tych usprawiedliwionych celach, i tu jest ta odpowiedź na pana kulturowe, że tak powiem, uwarunkowania, one nie są może wprost kulturowe, a bardziej konstytucyjnej natury, to, że wykorzystywanie przesłanki usprawiedliwionych celów ma pewne swoje granice. I tymi granicami są prawa i wolności osób, której te dane, czy wykorzystywanie tych danych miałoby dotyczyć. I tutaj jakby sięgamy przesłanek konstytucyjnych. W obecnym stanie prawnym tego przepisu artykułu 23 ust. 1 punkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych zastosować nie możemy, no bo mamy szczególną regulację prawa telekomunikacyjnego, do którego wymaga zgody. No i to musi być tak uregulowane, żeby ta zgoda była w jasny sposób sformułowana. W jasny sposób sformułowana również co do tego, jak i kiedy będą te kontakty miały następować.
Ja myślę, że tak, że tutaj call center, im dłużej się tym zajmuję, a szczególnie ostatnio, kiedy zaczynam to rozbierać na czynniki pierwsze, dochodzę do wniosku, że call center jako call center, trudno nawet mówić o branży call center, bo call center jest narzędziem, tak, on uczestniczy w jakichś procesach, czy to obsługowych, czy to sprzedażowych, czy generalnie marketingowych, czy wręcz w tej chwili mówimy, że kanał, że call center, czy właściwie contact center, czy w tej chwili już omnichannel center, mówimy o tak naprawdę wielokanałowym, więc tutaj call center w kontekście telefonu, o którym tu najczęściej pewnie w tej chwili jeszcze mówimy, to jest jeden z wielu kanałów, ale wyobrażam sobie, że za rok, za dwa, za trzy lata ten ilość ruchu telefonicznego czy kontaktów telefonicznych będzie zdecydowanie mniejsza niż dzisiaj. Tak mówią, pokazują wszystkie badania jako trendy. One nie znikną wbrew temu, co się pokazuje bardzo chętnie. Te telefony, szczególnie w naszej kulturze, będą jeszcze długo, długo, długo funkcjonować. Natomiast faktycznie widać bardzo, bardzo silny trend na to, żeby przenosić tą siłę rażenia na chociażby aplikacje mobilne, na komunikacje elektroniczne typu czat i tym podobne rzeczy. Tam jest o tyle prościej, wydaje mi się, że inicjowane te kontakty są najczęściej przez samych klientów. To jest jedna sprawa, więc to oni decydują tak naprawdę, że oni chcą w tym momencie się kontaktować. A druga sprawa to jest to, że bardzo często, jeśli chodzi o aplikacje mobilne, stawiają one na self-service, czyli tak naprawdę wystawia się pewne aplikacje, które dają nam tą obsługę. Ale wracając tak naprawdę do naszych ustaleń, chciałbym, żeby ten podcast też dawał kilka takich tipów bardzo konkretnych. Jak uzyskać po 24, a właściwie od 25 grudnia ubiegłego roku, jak uzyskać tak naprawdę tą zgodę, czyli do kogo, innymi słowy, do kogo ja mogę zadzwonić, z ofertą handlową?
Można zadzwonić, może zacznijmy od tego, że zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu, to mogę zadzwonić tylko do tego, w stosunku do którego mam uprzednią zgodę. Zgodę nieuzyskaną w trakcie tej komunikacji, którą wykonuję, tylko w uprzedniej komunikacji nietelefonicznej. Bo szeroka interpretacja i do tej interpretacji skłaniają się na dzisiaj regulatorzy, w szczególności UK i UOKiK, wskazuje, że zgoda, czy zapytanie o zgodę na komunikację handlową jest już formą marketingu bezpośredniego. Jeśli jest już formą marketingu bezpośredniego, z czym mi osobiście trudno się pogodzić, ale tak uważają, bo notabene nie ma definicji legalnej marketingu bezpośredniego, a zatem jest to przedmiot pewnej wykładni. Jeśli zatem uznamy, że to pytanie o charakterze, czy wykonywane za pośrednictwem telefonu będzie marketingiem bezpośrednim, no to jest ono niemożliwe w świetle przepisu artykułu 172 prawa telekomunikacyjnego. A zatem ta zgoda musi być uprzednio uzyskana w innym kanale. Przy zawieraniu umowy, jako jedna z potencjalnych dobrowolnych zgód, na przykład umowy w formie pisemnej, co często ma miejsce przy telekomach, co często ma miejsce przy ubezpieczeniach, bankach itd., itd., gdzie podpisujemy umowę i wiemy, że tam jest szereg różnego rodzaju zgód o charakterze dobrowolnym na różnego rodzaju komunikację, w tym komunikację marketingową w różnych kanałach, bądź w inny jeszcze sposób, nie wiem, przy braniu udziału w jakichś konkursach, znów jako zgoda dobrowolna i jako zgoda osobna od innych zgód.
Ale też przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, przy logowaniu się do jakiegoś portalu, zakładania konta w e-sklepie, bo jakby nigdzie, znikąd nie wynika i artykuł 172 tej formy nie wymaga, żeby to była zgoda udzielona na piśmie, tak? To może być jakiś checkbox odznaczony przy okazji zakładania konta, to może być również zgoda wyrażona przez telefon, tylko nie w ramach tej komunikacji, tak? Czyli zakładam, że gdzieś wcześniej, na przykład w związku
W związku z obsługą klienta, jeśli klient inicjowałby takie połączenie, tak, i w trakcie tego połączenia wyraziłby taką wyraźną zgodę na to, że chciałby, i to tak jak mówię, z własnej inicjatywy otrzymać komunikację marketingową, to jak najbardziej tak. Natomiast w drugą stronę to nie może działać. To jest bardzo rygorystyczna interpretacja tego przepisu. I tak jak mówię, wydaje się troszkę nieżyciowa. Aczkolwiek jak długo będzie ona reprezentowana przez regulatorów, tak długo zachowywanie się w sposób odmienny od niej niesie za sobą ryzyka związane z sankcjami wynikające z ustawy prawo telekomunikacyjne.
Ja myślę, że tak, bo tu mamy jakby dwa aspekty. Ja patrzę na to jak zwykle jako klient, tak? Aczkolwiek z drugiej strony zawsze chcę zobaczyć, no dobrze, ale cytując klasyka, jak żyć, czyli jak sobie poradzić z daną sytuacją. Natomiast tak, jeżeli ja wyraziłem zgodę, czyli faktycznie jestem klientem, na przykład jestem klientem pewnej sieci komórkowej i faktycznie po 1 stycznia przy różnych kontaktach o charakterze związanych z obsługą mojego kontraktu zaczęły padać te pytania, czy przy przedłużaniu chyba kolejnej umowy, czy oni mogą się ze mną w przyszłości kontaktować. Ja nie wyraziłem takiej zgody, ponieważ ja wiem, do kogo mam zadzwonić, jak coś potrzebuję. I faktycznie od tej sieci w każdym bądź razie nie otrzymałem od tego momentu ani jednego telefonu. Natomiast jest problem z inną stroną, że dzwonią pozostali. I teraz tak, oni mogą mieć mój telefon z różnych źródeł, ale jeżeli dobrze rozumiem to, o czym teraz rozmawiamy, oni nie mają prawa do mnie zadzwonić, jeżeli ja po 24 grudnia zeszłego roku nie przekazałem im takiej zgody.
Tak. Tak, do tego to się w zasadzie sprowadza, że jeśli nie ma zgody, nie udzieliłem zgody, to nie ma. Nie jest dozwolone wykonywanie połączeń w celu uzyskania zgody.
Okay.
Bo jest to forma marketingu bezpośredniego właśnie.
Nie mogą również powołać się na to, że na przykład mój numer telefonu jest na stronie internetowej i jest informacją ogólnodostępną. To jest bardzo często taki argument przy mailingach.
Nie, to są od żadnego nie ma znaczenia, skąd ten numer ma się. To ewentualnie tylko i wyłącznie wpływa na dalszą ocenę, czy pozyskanie określonej danej nastąpiło zgodnie z prawem, bądź nie. Bo jeśli jest ogólnie dostępne, no to pozyskanie zgodnie z prawem nastąpiło, ale nie może być wykorzystane dla celu komunikacji głosowej o charakterze marketingowej. Właśnie z uwagi na ograniczenia z artykułu 172. Natomiast oczywiście teoretycznie jest możliwe, tutaj pewnie do głębszego zastanowienia, czy ta komunikacja z tym numerem mogłaby nastąpić, nie wiem, na przykład za pośrednictwem no nie wiem, innej formy komunikacji, z wskazaniem tego na ten numer właśnie, że posiadamy go, bo był on dostępny w publicznych źródłach.
Na mail ze wskazaniem, że posiadamy taki numer telefonu i czy możemy w związku z tym wykonać telefon w celu przedstawienia naszej oferty, co oczywiście komplikuje ścieżkę.
No dochodzi do absurdu troszkę.
Naszą rolą jest powiedzieć, co wynika z przepisu.
Jasne. No dobra, to ja mam taki, jak to się mówi teraz, hicior ostatnich tygodni. Jakimś obejściem, ponieważ nie mogę mieć bazy zimnej tak zwanej, więc co robią firmy? Firmy dzwonią do mnie, kiedy ja oczywiście już standardowo pytam, a skąd państwo mają mój numer? No to uzyskuję informację, że pana numer został wylosowany. Oczywiście ja czuję tam dosyć mocną ściemę, bo dziwnie wiele elementów się zgadza, bo dzwonią do mieszkańca niewielkiej miejscowości, no numer komórkowy. Kilka razy tak naprawdę w ciągu 2 tygodni 5 takich telefonów odebrałem, więc no zakładam, że jest to gdzieś tam kradziona baza, ale to już pomijam fakt. Ale okej, czy możliwy jest mechanizm losowania numerów i kontaktów handlowych właśnie z tak wygenerowanymi numerami?
Jeżeli losujemy, to i numer został wylosowany, pytanie pierwsze skąd, tak? Bo tak jak pan mówił, niejednokrotnie możemy mieć gdzieś w tle jakąś bazę, której pozyskanie wcale nie odbyło się zgodnie z prawem, a tym bardziej wykorzystanie dalej nie będzie możliwe. Natomiast z punktu widzenia przepisów tak naprawdę nie ma znaczenia i to jest nawiązanie też do tego, o czym była mowa przy poprzednim pytaniu, przy tych ogólnodostępnych źródłach. Nie ma znaczenia, skąd my pozyskaliśmy dane. Znaczenie ma forma kontaktu i cel, w jakim my podejmujemy ten kontakt. Jeżeli nawiązuję połączenie telefoniczne w celu przedstawienia mojej oferty, to tak naprawdę mogę powtórzyć tylko to, co zostało powiedziane przed chwilą. Ja bez zgody nie mogę podjąć takiego działania.
No to nie wykorzystujemy przesłanki wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych, gdzie to jest taka forma, no wylosowałem, więc tak naprawdę to nie jest ten telefon, czy numer telefonu, to nie jest dana osobowa, no bo wylosowałem i nie wiem,
nie połączę
ją z osobą fizyczną. No tyle, że tak jak mówię, po 24 grudnia, kiedy weszła ustawa o prawach konsumenta i zmieniła prawo telekomunikacyjne, to już nie ma znaczenia po prostu, bo ustawa ta w artykule 172 mówi, że zabronione jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, a zatem urządzeń, które są zdefiniowane jako urządzeń przeznaczone do dokonywania połączeń bezpośrednio lub pośrednio przyłączonych do zakończeń sieci. A zatem telefonów właśnie, chyba że mamy zgodę abonenta bądź użytkownika końcowego. I tu nie ma znaczenia tak naprawdę, czy go znamy z imienia i nazwiska, czy go nie znamy. Czyli nie ma znaczenia, czy wygenerowaliśmy ten numer, czy to był przypadek, czy go wylosowaliśmy, abstrahując od tego, że mam bardzo daleko posunięte wątpliwości co do faktycznego działania o charakterze losowym tutaj. Nie, po prostu mając określony numer, musimy mieć zgodę podmiotu, który zawarł umowę na ten numer lub użytkownika, czyli tej osoby, która użytkuje ten numer w celu wykonywania połączeń w sieci publicznej.
Ja myślę, że to jest bardzo ważna informacja, bo według mojej wiedzy bardzo wiele firm, i to bardzo dużych, wykorzystuje telefony, to znaczy system losowania numerów do generowania potencjalnych leadów. Oczywiście uwzględniając wszystkie, nawet listy Robinsona czy różne inne listy zastrzeżone i tym podobne rzeczy. Niemniej podstawą jest mimo wszystko system losowania numerów z przypadkowych liczb. Rozumiem, że jest to niezgodne z tymi zasadami.
Tak, faktycznie na poprzednich zasadach powoływanie się na prawnie usprawiedliwiony cel, który przewidziany jest w ustawie o ochronie danych osobowych, mogło jeszcze wchodzić w grę, chociaż niejednokrotnie i tak odbywało się z naruszeniem innych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, bo przesłanki przetwarzania danych to jedno, ale mamy tam jeszcze wymogi co do obowiązków informacyjnych, które bardzo rzadko są spełniane i trudno jest je wyegzekwować, bo ja niejednokrotnie starałam się to zrobić i uzyskać informacje, to kto właściwie do mnie dzwoni, kto jest administratorem, skąd ma moje dane, w jakim celu je pozyskał. Niestety bardzo często bezskutecznie. Najczęstsza odpowiedź to była odpowiedź taka, że ktoś jest tylko agentem call center, on nie jest administratorem moich danych, ale to już jest rola administratora i tego call center, żeby ułożyć współpracę i zapewnić realizację wszystkich obowiązków na dalszym etapie. Natomiast przy obowiązywaniu artykułu 172 w obecnym kształcie jakby dyskusja jest zakończona na wstępie, tak naprawdę. Bez zgody nie ma możliwości działania.
Dobrze, to ja mam pytanie w takim razie następne. Jeżeli jesteśmy przy tak zwanych automatycznych urządzeniach telekomunikacyjnych, urządzeniach wywołujących, jednym z takich urządzeń, które czy systemów, które swego czasu robiły i nadal pewnie robią bardzo dużą karierę, są tak zwane PDS-y czy Predictive Dialer systemy, systemy wywołujące. Czy w kontekście właśnie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego i nowej definicji, czy rozszerzenia właściwie tej definicji urządzeń wywołujących, stosowanie dialerów o charakterze, już nawet nie mówię każdego, ale dialeru o charakterze naddzwaniania, czy jest dozwolone stosowanie tego typu systemów, bo dla mnie jako laika prawnego jest to automat wywołujący połączenia.
W dotychczasowym brzmieniu artykuł 172 ograniczał się właśnie do automatycznych systemów wywołujących. Zmiana, która została teraz wprowadzona ustawą o prawach konsumenta, dotyczy rozszerzenia tego przepisu o używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. To jest różnica. To nie doprowadziło do rozszerzenia definicji pojęcia automatycznych systemów wywołujących, abstrahując od tego, że ono nie jest, to jest kolejne pojęcie, które nie jest zdefiniowane legalnie w ustawie prawo telekomunikacyjne, w odróżnieniu do pojęcia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, które jest zdefiniowane, o czym już mówiliśmy. I wracając do Pana pytania, automatyczne systemy wywołujące. No to po pierwsze są dwie teorie, trochę więcej tak naprawdę, ale dwa podstawowe nurty, co to jest. Po pierwsze, jedni twierdzą, że automatyczne systemy wywołujące to są tylko i wyłącznie systemy głosowe, czyli te, które są przeznaczone do komunikacji głosowej, a inni twierdzą, że są to wszystkie systemy, które w sposób automatyczny inicjują wszelkiego rodzaju komunikację, nie tylko połączenie. A zatem automatyczne wysyłanie, listy mailingowe, listy SMS-owe, listy MMS-owe, traktują jako automatyczne systemy wywołujące. Wydaje się, że to nie jest taki cel tychże systemów. I teraz, gdybyśmy się skupili na tym, że mówimy o automatycznych systemach wywołujących tylko jako systemach głosowych, to znowu idziemy, są dwa kolejne nurty w tych ramach. Jedne nurty mówią, że automatyczne systemy wywołujące to są tylko te, które mają na celu w sposób zautomatyzowany zainicjowanie połączenia. A drugi nurt mówi nie tylko zainicjowanie połączenia, ale i realizację połączenia, czyli ta zarówno inicjacja, jak i samo połączenie, czyli realizacja połączenia odbywa się bez uczestnictwa człowieka. Jeśli tak jest, no to PDS-y oczywiście nie będą automatycznym systemem wywołującym, bo one prowadzą tylko do inicjacji połączenia, a potem już jest człowiek, który realizuje rozmowę.
No tak, ale intencja jest jednoznaczna. Jest to wszystko robione po to, żeby mimo wszystko połączyć się i przedstawić ofertę handlową, czy tudzież inny proces zrealizować, tak? Zoptymalizować pracę. I tu, no bo myślę, że to jest kwestia nie do końca rozwikłana. Wielu dostawców nadal proponuje, ale wiem skądinąd, że mają też zagwozdkę, czy mogą to robić, czy nie. Klienci też coraz większy znak zapytania. Rozumiem, że na ten moment nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, że PDS-y w tym modelu są B. Abstrahuję absolutnie w tej chwili od takiego odbioru społecznego, tak? Gdzie ja osobiście jestem bardzo... Większość sytuacji, z którymi się spotykam, to niestety są źle skalibrowane w ogóle PDS-y, tak?
To trzeba o tym pamiętać, że to nie chodzi o to, że PDS-y jako takie są niedozwolone. Mhm. Zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących. W jednej z interpretacji PDS-y będą takimi automatycznymi systemami wywołującymi. I oczywiście komunikacja przez PDS, czy inicjowana przez PDS, następuje na sam koniec i tak dodatkowo jeszcze z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. A zatem potrzebna jest skombinowana zgoda, w zasadzie wydaje się, że nawet możliwa jest interpretacja, w której konieczne jest uzyskanie dwóch zgód. Po pierwsze, na automatyczny system wywołujący w szerokim rozumieniu, czyli ten, który dotyczy również urządzeń inicjujących, a nie tylko realizujących połączenie, ale także na to, że będzie to połączenie z telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, choć tak jak mówię, trudno wyobrazić sobie działanie PDS-a bez telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, no bo z czym miałby się połączyć tak de facto? No, tylko i wyłącznie z tym zakończeniem sieci, do którego to urządzenie jest podłączone, inaczej by nie nastąpiło w ogóle żadne połączenie. Stąd przepis mówi o zakazie, a zatem tak musi być zgoda. Przy czym, tak jak mówię, tylko i wyłącznie przy tej interpretacji najbardziej szerokiej, która obejmuje również takie urządzenia, które służą do samej inicjacji, a nie tylko, nie tylko do tych działań, które w pewnym zakresie są zautomatyzowane.
Czyli mają zoptymalizować na przykład pracę agenta, tak?
Tak, na przykład.
Okej. Dobrze, tak, jesteśmy jeszcze przy tematach technicznych, to mam takie pytanie, które myślę, być może u tak zwanych dużych call center jest tematem, jak to się ładnie teraz mówi, rozkminionym, natomiast wiele firm cały czas jeszcze nie wie, jak się do tego zabrać, a mówię o nagrywaniu rozmów. Chciałbym, czy jeżeli bylibyśmy w stanie spróbować odpowiedzieć na pytanie wprost, czy możemy nagrywać rozmowy i jeżeli tak, to jakie muszą być konieczne spełnione wymagania i ewentualnie w jakich przypadkach? Czyli innymi słowy, jak to jest z tym nagrywaniem rozmów?
Jeżeli chodzi o nagrywanie rozmów, myślę, że nie będę oryginalna, bo przewinie się za chwilę to, co przewija się przez całą rozmowę, czyli kwestia zgody na nagrywanie. Mhm. I to jest praktyka, która jest już powszechnie wdrażana. Najczęściej w przypadku, kiedy dzwonimy, ewentualnie kiedy dzwoni do nas przedstawiciel czy agent call center, pojawia się ten komunikat, że rozmowa będzie nagrywana. Jeżeli nie wyrażamy zgody, mamy się rozłączyć. I odwrotnie, jeżeli ewentualnie albo mamy się rozłączyć, albo mamy zgłosić takie zastrzeżenie i rozłączy się druga strona. I faktycznie to jest ten element realizacji pierwszego wymogu, tak? Musimy zadbać o to, żeby nagrywanie takiej rozmowy odbywało się na podstawie zgody. Natomiast drugą kwestią, która jakby pojawia się w następnym etapie, jest co się dzieje z tym nagraniem, w jaki sposób jest ono przetwarzane, czy jest na przykład przypisane do jakiegoś indywidualnego konta klienta, bo bardzo często nagranie możemy powiązać bezpośrednio lub pośrednio z profilem klienta, ewentualnie z każdej przeprowadzonej, nagranej rozmowy mamy dodatkowe notatki, które gdzieś funkcjonują w systemie i tak naprawdę uzupełniają nam profil klienta. W związku z tym nagrywanie takich rozmów i ich przechowywanie potem jest też przetwarzaniem danych i tutaj otwiera nam się ścieżka do całego kolejnego szerokiego tematu i do kolejnych wymogów i obowiązków, o których była też mowa na początku. Tak, mamy tę sferę organizacyjną, to co nie jest na froncie kontaktu z klientem, ale jest w tle, jest równie istotne, bo zabezpiecza tak naprawdę interesy naszego klienta. I tutaj trzeba wspomnieć między innymi o tym, że jeżeli przetwarzamy dane, to po pierwsze mamy szereg obowiązków informacyjnych, które muszą być spełnione, o których już wspominałam. Być może one są spełniane wcześniej, kiedy na przykład osoba, której dane dotyczą, staje się naszym klientem i ona zostanie poinformowana o tym, że na przykład w polityce prywatności, że w przypadku nawiązywania kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy będą nagrywane, w jakim celu, przez kogo one będą przetwarzane, czy będą przekazywane innym odbiorcom, czy nie. Ewentualnie ten komunikat być może zostanie powtórzony jeszcze na etapie podejmowania określonej rozmowy. Ale dalej mamy obowiązek zabezpieczenia tych nagrań, tak samo jak wszystkich innych danych dotyczących określonej osoby. Mamy obowiązek sklasyfikowania ich w określonych zbiorach. Najczęściej będą one przypisane do jakichś zbiorów danych klienckich, bo tam będą tylko funkcjonować, ale być może te nagrania są również wykorzystywane w pewien sposób do celów szkoleniowych. I tutaj też trzeba o tym pamiętać, żeby nagrania wybierać odpowiednio, być może anonimizować je częściowo, jeżeli udostępniamy je wszystkim pracownikom call centera, pojawiają się tam jakieś dane osobowe określonych klientów. ewentualnie starać się operować tymi danymi gdzieś w ramach prawnie usprawiedliwionych celów. Dalej mamy obowiązek, on już był tutaj wspominany, rejestracyjny, albo rejestrujemy administratora bezpieczeństwa informacji, który w swoim rejestrze uwzględnia tego typu dane przypisane do określonych zbiorów, albo rejestrujemy zbiory, zależy to od modelu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych, który przyjmiemy. Poza tym oczywiście wchodzą w grę wszelkiego rodzaju kwestie związane z dokumentacją przetwarzania danych, z uwzględnieniem tego rodzaju form przetwarzania w naszej dokumentacji, z przypisaniem temu odpowiednich zabezpieczeń. No i ogromny problem i tak naprawdę wielka niewiadoma dla podmiotów świadczących tego typu usługi, czyli kwestia realizacji uprawnień podmiotów danych w tym zakresie, dlatego że ja jako osoba, której dane dotyczą, mam prawo żądać usunięcia, sprostowania moich danych i pytanie, co z takimi nagraniami, które mogą być przypisane do mojego konta, czy będziemy usuwać takie nagrania, czy możemy je usunąć, czy zostawiamy sobie na przykład jakiś wyciąg z tego nagrania i jeżeli nie jest on nam potrzebny, to na prośbę osoby, której dane dotyczą, będziemy usuwać, co niejednokrotnie jest trudne do zrealizowania technicznie i z punktu widzenia funkcjonowania całego systemu. W związku z tym, jakby wychodząc od zgody i od zalegalizowania samej operacji nagrywania, trzeba pamiętać, że nie na tym się kończy, że to jest dopiero pierwszy krok i dalej następuje szereg kolejnych obowiązków.
Czyli tu mamy tak naprawdę cały ten aspekt ABI, tak? ABI-ego, czy między innymi, czyli te administracje, czyli całe te operacje związane z administrowaniem danymi osobowymi. Ale ta sprawa jest jeszcze w miarę prosta, moim zdaniem. To znaczy prosta albo oczywista. Klient wyraził zgodę. Pytanie oczywiście o zakres tej zgody i jego świadomości faktycznie, co się dzieje i jakąś formę gwarancji, że faktycznie nie staniemy się niemym bohaterem, albo może nie niemym bohaterem jakiegoś nagrania na YouTubie, które zostanie opublikowane przez kogoś. Ale co w sytuacji, czy ja mogę nagrać rozmowę nie informując klienta o tym, na przykład usprawiedliwiając go, że robię to właściwie dla celów tylko i wyłącznie szkoleniowych. Czyli innymi słowy, spotykam się bardzo często z klientami, którzy obawiają się poinformować klienta o to, szczególnie przy telefonach wychodzących, no bo to automatycznie brzmi niefajnie i odstrasza klienta. On nie będzie chciał prowadzić ze mną rozmowy, skoro ja go już od razu ostrzegam, że wszystko, co pan powie, może być wykorzystane przeciwko panu.
Nie można. Nie, oczywiście nagrywanie rozmów, zwłaszcza w sytuacji takiej, gdy chcemy to wykorzystać w dowolnych innych celach niż cele związane z realizacją komunikacji i za uprzednio wyrażoną zgodą, no naszym zdaniem są niedozwolone, nie, niedopuszczalne są po prostu. I nie można uzasadnić tego.
Zgoda.
Nie można uzasadnić tego jakimiś naszymi wewnętrznymi celami szkoleniowymi bądź innymi. Okay. Naszym zdaniem nie ma przesłanek do tego, żeby nagrywać rozmowy i potem wewnętrznie je, do jakichkolwiek celów wewnętrznych je wykorzystywać.
Okej, okay, dobra. Dla mnie jest to po prostu konkret, ślemy tą informację dalej. Ja nie ukrywam, że im dalej się rozkręcamy z tą rozmową, tym mam wrażenie, że ona mogłaby trwać jeszcze kolejną godzinę, ale myślę, że powinniśmy się zbliżać ku końcowi. W związku z tym przedostatnie autentycznie pytanie. Jak Państwo myślą? Ja tak obserwuję od 5 lat, powstają kolejne właśnie, tak jak mówiliśmy na początku, czy ja wspomniałem, kolejne ustawy, rozporządzenia, dokumenty. Powstała norma N15838, to jest branżowa norma, ale ona też w preambule jest taki zapis, że w związku z niską jakością obsługi klienta, długimi czasami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy teraz tą europejską ustawę o ochronie danych osobowych czy rozporządzenie. Co nas jeszcze tak naprawdę czeka? Co z punktu widzenia, czy jest coś takiego, czego jeszcze powinniśmy się obawiać z punktu widzenia przyszłości, pewnych ograniczeń czy uwarunkowań prawnych, na co lepiej już w tej chwili zwrócić uwagę z punktu widzenia rozwoju tego biznesu. Biznesu nie mówię tylko i wyłącznie call center, bo ja bardziej patrzę w tej chwili na tych ludzi, którzy jednak kreują te procesy.
Jeżeli chodzi chodzi o całą szeroko pojętą branżę, mamy już prawo telekomunikacyjne w zmienionej wersji, mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mamy faktycznie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, więc myślę, że tutaj jakiejś wielkiej rewolucji już nie należy się na razie spodziewać.
Przynajmniej w najbliższym czasie.
Faktycznie mamy projekt rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych, ale tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nawet jeżeli rozporządzenie wejdzie i zostanie uchwalone w najbliższym czasie, faktycznie przestanie obowiązywać ustawa o ochronie danych osobowych, rozporządzenie będzie obowiązywało wprost, to będzie katalog przepisów i katalog zasad przetwarzania danych, które wpisują się w obecnie obowiązujący nurt. W związku z tym to, co mamy na chwilę obecną, te wyłączenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, czyli ograniczenia chociażby związane z tym, że mamy przepisy szczególne, które odnoszą się do naszych branżowych kwestii, jak była tutaj mowa, one pozostaną przepisami szczególnymi, więc nie będzie jakichś radykalnych zmian w działalności akurat tej branży, nawet szeroko pojętej. A poza tym rozporządzenie ogólne faktycznie odnosi się w kilku elementach do działań związanych z marketingiem bezpośrednich, ale przyjmuje ten model, który my już znamy z naszej ustawy o ochronie danych osobowych i do którego już jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli pewne ograniczenie możliwości przetwarzania danych w celach marketingowych, wymóg uzyskania zgody, w pewnych momentach możliwość powoływania się na prawnie usprawiedliwiony cel, obowiązek uszanowania woli podmiotu danych, czyli cofnięcia zgody, ewentualnie wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane mają być przetwarzane m.in. do celów marketingu bezpośredniego, z tym, że nadal obszar regulowany przez takie rozporządzenie będzie obszarem odrębnym od tego, o czym mówiliśmy dzisiaj, i tam, gdzie jest zgoda wymagana w związku z artykułem 172, ta zgoda będzie wymagana nadal, więc tutaj prawo telekomunikacyjne będzie wyprzedzało nam przepisy rozporządzenia ogólnego. Także myślę, że po tych kilku zgodach, o których mówiliśmy, można uspokoić, że być może nie będzie ich więcej.
No i chyba nie należy szybkiej reakcji prawodawcy w zakresie modyfikacji artykułu 172, mimo jego kuriozalnego charakteru i braku uzasadnienia w tym kształcie w systemie.
Tak, bo można oczekiwać modyfikacji przepisu, która sprowadzi się do ułatwienia prowadzenia tej działalności.
Co więcej, w ścieżce legislacyjnej pojawiło się stanowisko Majku, który stwierdził, niestety nie dowczasie, w trakcie komisji sejmowej, że w zasadzie woleliby uchylić ten przepis i wprowadzić ten, tak jak poprzednio brzmił artykuł 6 ust. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, do ustawy o prawach konsumenta, gdzie byłoby jego oczywiste miejsce. Tym niemniej w trakcie prac w komisji do tego nie doszło. Wtedy reprezentantem rządu był przedstawiciel ministra sprawiedliwości. No i ostatecznie nie wyraził zgody na taką modyfikację, no co spowodowało, że został on w systemie, zresztą wprowadzony bez konsultacji społecznych i mamy taki tego efekt teraz, że konsultacje społeczne sobie teraz trwają, ale
przepis już obowiązuje i nie zanosi się na jego zmianę.
Dokładnie tak.
Super. W politykę nie będziemy wchodzić. Co prawda nastąpiła zmiana wczoraj, ale być może ta zmiana spowoduje jakąś zmianę w tym zakresie. Proszę, powiedzcie mi Państwo, gdzie możemy znaleźć więcej, czy słuchacze mogą znaleźć więcej informacji, czy dodatkowe informacje, rozszerzenie na ten temat, o którym rozmawialiśmy. Wiem, że prowadzicie dwa portale, dwa słowa na temat.
Tak jak była mowa już na początku, prowadzimy dwa portale, portal prawa IT i portal ODO. I na jednym i na drugim można znaleźć zagadnienia związane z tym, o czym była dzisiaj mowa. Co więcej, jest możliwość zadawania pytań na portalach. Nie ukrywam, że dążymy nie do tego, żeby odpowiadać na te pytania indywidualnie, ale żeby wyciągać z nich pewien ogólny problem, który może posłużyć nam jako przykładowe zagadnienie do kolejnego postu. Więc ja zachęcam do tego, żeby takie pytania nam zadawać, bo sygnał od rynku jest zawsze tym najciekawszym dla nas. W związku z tym wszelkie sugestie przyjmujemy. Pojedyncze komunikaty i alerty znaleźć można również na naszej stronie internetowej. One dotyczą nie tylko tych trzech ustaw, które dzisiaj się tutaj przewijały, ale też wszelkiego rodzaju zmian w przepisach istotnych dla przedsiębiorców, dla wszystkich przedsiębiorców. A jeżeli chodzi o to, o czym była mowa dzisiaj, jutro na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się debata poświęcona właśnie tym zagadnieniom. Z tej debaty na pewno na jednym z portali znajdzie się obszerna relacja, w związku z tym będzie można też zapoznać się ze stanowiskami i regulatorów rynku, i ekspertów z tej dziedziny. Postaramy się przybliżyć to, jak patrzą na ten temat inni poza nami. Także myślę, że przede wszystkim te kanały komunikacji. Jesteśmy też na Twitterze, na LinkedInie, także można nas znaleźć dość łatwo.
No i jedną z takich klasycznych publikacji o książkowym charakterze to jest komentarz do ustawy o prawach konsumenta, gdzie zawarty jest komentarz również do artykułu 172 nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, naszego autorstwa.
Tak jest. Pokażemy, zresztą wszystkie linki do tych informacji będą dostępne pod informacją o podcaście. Ostatnie pytanie. Ale gdyby ktoś po naszym podcaście doszedł do wniosku, że nie da rady, w jakim zakresie i jak możecie pomagać pojedynczym firmom, czyli czas na reklamę.
W jakim zakresie pomagamy? Pomagamy w zakresie świadczenia pomocy prawnej, a zatem wyjaśniamy i współtworzymy procedury, które mają zapewnić realizację obowiązków ustawowych, tak obowiązków z artykułu 172, a jeśli jest to sprzedaż czy komunikacja omnichannelowa, to jeszcze z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. No i to, co jest z tyłu za tym całym systemem, a mianowicie opracowujemy i pomagamy we wdrożeniu w zakresie systemu ochrony danych osobowych. To jest podstawowy zakres tej działalności, która dotyczy tych aspektów.
No i oczywiście realizujemy to zawsze we współpracy z podmiotem, którego dane zagadnienie dotyczy, bo jakby clue problemu leży w przygotowaniu rozwiązań szytych na miarę, we wniknięciu w strukturę klienta, w zrozumieniu jego problemów, bo przepisy trzeba jakoś stosować. To jest kwestia takiego poruszania się po tych przepisach, żeby nie utrudnić prowadzenia biznesu, bo to też nie może być tak, że zgodność z przepisami wyklucza możliwość działania po prostu.
Świetnie. Naprawdę z ogromnym bólem zakończę, bo mam tak naprawdę jeszcze mnóstwo pytań, a prawdę mówiąc każda kolejna odpowiedź budzi jeszcze kolejną ciekawość. Dzisiaj gościłem w kancelarii prawnej Lubasz i Wspólnicy. Moimi gośćmi była prawnik pani Katarzyna Witkowska oraz dr Dominik Lubasz, współwłaściciel kancelarii. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję na więcej, że będziemy w stanie spotkać się znowu i porozmawiać o jakimś bardziej może konkretnym obszarze, ale na to pewnie bym poczekał na komentarze naszych słuchaczy, co tak naprawdę, jaki aspekt będzie z punktu widzenia właśnie słuchaczy najbardziej interesujący, bo tak jak mówię, moglibyśmy o tym rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, tym bardziej, że każdy jeden wątek pociąga za sobą mnóstwo kolejnych. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
No i znowu nie udało mi się zmieścić w 40 czy 45 minutach. Podobno tyle powinien trwać podcast, ale przyznacie chyba, że ciężko było nie zadawać kolejnych pytań, bo im dalej toczyła się nasza rozmowa, tym robiło się coraz to ciekawiej i chyba tylko ta przysławiowa godzina spowodowała, że postanowiłem, że część pytań po prostu nie zadam, bo już nie było czasu na udzielenie na nie odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że pociągniemy temat dalej. Po pierwsze, tak jak wcześniej wspomniałem, moją intencją jest stworzenie użytecznych ram prawnych dla komunikacji czy działalności call contact center, szeroko pojętej. Chciałbym, żebyśmy wszyscy czuli się po prostu bezpiecznie, żebyśmy wypracowali sobie wspólnie, my jako menadżerowie z jednej strony, ale ze wsparciem właśnie prawników, jednoznaczne zasady, tam gdzie się da oczywiście, jednoznaczne sposoby interpretacji, czyli zasady postępowania w taki sposób, żebyśmy byli w stanie z jednej strony komunikować się w zgodzie z prawem, a z drugiej strony, żeby klienci oceniali nasz
naszą pracę, no pozytywnie, powiedzmy sobie szczerze, że na koniec dnia, czy my to nazwiemy uwarunkowaniami prawnymi, czy sądy gonią poszczególne organizacje za poprawne czy zgodne z prawem działania, czy nie, to tym najważniejszym sędzią jest klient, który ocenia naszą działalność własnym portfelem. Co dalej? Tak jak zapowiedzieliśmy w naszej rozmowie, jeżeli pojawią się u Was pytania, a bardzo bym chciał, żeby się pojawiły pytania, to wystawiliśmy specjalny formularz do zadawania tychże pytań. Zapytaj prawnika. Na podstawie tychże pytań my opracujemy odpowiedzi na nie w formie artykułów w taki sposób, że z jednej strony Ty otrzymasz odpowiedź na zadane przez siebie pytania, ale również inni z niego skorzystają. Natomiast, i tutaj mam dla Was mały, nazwijmy to, prezent, jeżeli potrzebujecie indywidualnej opinii prawnej, indywidualnego wsparcia, być może potrzebujecie najzwyczajniej w świecie audytu prawnego, czy to, co robicie, jest ok, to Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Spólnicy przygotowała dla Was specjalną ofertę, a mianowicie na hasło FCC otrzymacie w listopadzie 20% zniżki na usługi prawne świadczone przez tęże kancelarię. Myślę, że jest to fajna propozycja. Jest to możliwość z jednej strony sprawdzenia specjalistycznej było nie było kancelarii, a z drugiej strony być może może to być dobry punkt do rozpoczęcia układania we własnej organizacji, jak cały proces od strony formalno-prawnej powinien wyglądać. Jeszcze raz dziękuję moim gościom za podzielenie się z informacjami swoimi i za wszystko, co dotychczas zrobiliśmy w układaniu tego świadka call center od strony prawnej i no, tworzenia tego, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Kończymy kolejny miesiąc naszej pracy, kolejny już trzeci miesiąc naszego podcastowania. Mam nadzieję, że powolutku się przyzwyczajacie do niego. Prośba gorąca. Opowiadajcie o tym, jeżeli Wam się to podoba, opowiadajcie innym, polecajcie nas, również oceniajcie nasz podcast w serwisach, które szerują nasze audycje. A tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia za 2 tygodnie i żegna się z Wami Maciej Buś. Cześć!